ostatni referent ma tę trudność, że właściwie prawie wszystko już zostało powiedziane i zarazem rzeczywiście ogrom treści, które dzisiaj usłyszeliśmy, w pewien sposób przepełnia nas, ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, abyśmy dopełnili tematem, który pragnę zaproponować: Eucharystia, pamięć i uobecnienie. Dzieło zbawienia dokonuje się poprzez zbawczą obecność Jezusa Chrystusa w Kościele, a objawia się szczególnie w działaniu liturgicznym Kościoła. W tejże liturgii Kościoła Eucharystia jest centrum i szczytem. Co więcej, wokół Eucharystii koncentrują się inne sakramenty, kościelne posługi i dzieła apostolskie. Dekret o posłudze i życiu kapłanów II Soboru Watykańskiego kontynuuje tę myśl i stwierdza, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła. Cytuję, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowywania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych. Tak oto jest ona rzeczywiście źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego oraz czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii, używając określeń Jana Pawła II odnośnie Eucharystii obecnych w encyklice Ecclesia de Eucharistia. W tej perspektywie należą się podziękowania organizatorowi tego wydarzenia, w którym uczestniczymy. Ubogaca ono kongres eucharystyczny naszej diecezji, gdyż przypomina tak ważne dla życia Kościoła treści dotyczące Eucharystii, obecnego, żywego, prawdziwego i rzeczywistego Jezusa Chrystusa. Zadaniem mojego wystąpienia, które sobie postawiłem, jest zwrócić uwagę na dwa zasadnicze zagadnienia. Zagadnienie pamięci Chrystusa i zagadnienie obecności Chrystusa. Uczynię to w każdej z części w dwóch punktach. Najpierw zwrócę uwagę na zagadnienie mające związek ze Starym Testamentem jako pamięć o Bogu, a następnie przejdę do ukazania kumulacji dziejów zbawienia w Jezusie Chrystusie. Analogicznie postaram się zwrócić uwagę na rozumienie obecności Boga w Starym Testamencie, by dojść do punktu dotyczącego obecności Jezusa Chrystusa. Możemy zadać sobie pytanie, w jakim klimacie wyrastał ten ziemski Jezus w swojej rodzinie Maryi, pośród Maryi, Józefa, pośród narodu Izraela i o jakiej obecności Boga wówczas mówiono. Dla Izraela wyjście było wydarzeniem, mocą którego został on powołany do istnienia. Bóg wykupił Izraela z niewoli w Egipcie, wyzwolił i uczynił w ten sposób swoim własnym narodem, wybranym. Właśnie wtedy Bóg zawarł z narodem tym przymierze. W teologii przymierzy Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak mówi choćby Księga Wyjścia w rozdziale trzecim, a Izrael jest jego synem, o czym czytamy w Księgach Wyjścia, Ozeasza i Jeremiasza. Bóg przymierza jest wolnym panem historii, a naród cieszy się w tej relacji wybraństwem i powołaniem. Wyznania wiary ludu wybranego o wyjściu i przymierzu były dla Izraela tak istotne i tak podstawowe, że co roku uroczyście je odczytywano i wypowiadano w czasie święta Paschy. Doroczna Pascha żydowska na pierwszy plan wysuwała więc temat pamięci. Była odniesieniem i pamiątką wydarzenia kształtującego lud Izraela. Uwolnienia z niewoli egipskiej. Świętowanie to było zarazem wyznaniem wierności Boga w przymierzu. Obchody Paschy składały się z uroczystego spotkania związanego ze składaniem w ofierze baranków i uczty obrzędowej, w czasie której wspominano wyjście, a opowiadania o nim przeplatano hymnami, błogosławieństwami oraz spożywaniem pokarmów rytualnych. Częścią obrzędu było spożywanie baranka paschalnego w gronie wierzących do mniej więcej północy. To, co pozostawało z uczty paschalnej, spalano. Wszyscy w jakiś sposób przynależący do Izraela, jako objęci wyzwoleniem ich przodków, uczestniczyli w obrzędach. Wspominanie przeszłości, wspominanie wyjścia było zarazem aktualnym wyznaniem wierności Boga, a sytuacje doświadczania przez lud Izraela, że uwolnienie to nie było definitywne, były nader częste. W dodatku, zwłaszcza w okresie panowania proroków, nawet w nielicznych chwilach pokoju Izrael uświadamiał sobie, że będąc narodem wybranym, nie jest ludem doskonałym. Stąd każda Pascha była zarazem zapowiedzią przyszłego uwolnienia. Ten Jezus, który rodzi się pośród narodu izraelskiego z taką właśnie pamięcią, pamięcią paschalną i pamięcią przymierza, staje przed Bogiem jako Ojcem. Jezus całym swoim życiem odnosił się do Boga bliskiego, który daje każdemu człowiekowi i który w sposób szczególny pozwala się poznać historii jego ludu, w dziejach Abrahama, Izajaka, Jakuba, proroków i sprawiedliwych ludzi Izraela. Jezus modlił się słowami i hymnami swojego ludu zarówno w synagodze w Nazarecie, jak i w świątyni w Jerozolimie. Jego modlitwa wypływała jednak z tajemniczego źródła, o którym sam mówił w wieku lat 12, a co przekazuje nam ewangelista Łukasz w 2 rozdziale. Powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Modlitwa wobec Abba, Ojca, będzie nieustannym pogłębianiem tej rzeczywistości. Kiedy Jezus rozpoczął życie publiczne, u samego jego początku, nad brzegami Jordanu, Jan Chrzciciel, widząc go przechodzącego, zawołał: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mamy zapisane te słowa w 1 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. To jest znaczące wołanie. Powtarza się ono podczas każdej Eucharystii, kiedy kapłan zaprasza jej uczestników, by przybliżyli się do ołtarza. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Jezus głosił przepowiadaniem bliskość Królestwa Bożego i w obliczu tej bliskości wzywał do nawrócenia. Bywało, że bliskość Królestwa Bożego wzbudzała u niektórych Izraelitów lęk. Jezus stwarzał jednak zupełnie nową sytuację poprzez swoje bycie. Głosił radosną nowinę o bliskim Królestwie Bożym i uzasadniał w ten sposób wezwanie do pokuty. Co więcej, w obliczu tej bliskości Jezus głosił tę dobrą nowinę nie na pustyni, jak zapowiadający go Jan Chrzciciel, ale pośród miejscowości i miast Galilei. Szukał zagubionych, przebywał z grzesznikami, celnikami, uzdrawiał chorych. Z mocą autorytetu wzywał ludzi, by go naśladowali. Uczniowie, których powoływał, porzucali wszystko i bezwarunkowo szli za jego wezwaniem. Misja, dla której Jezus żyje, osiąga swoje spełnienie w tajemnicy paschalnej. Jak już wspomnieliśmy, u samego początku jego publicznej działalności ten paschalny wymiar zostaje zaznaczony. Wszystkie kolejne etapy życia Jezusa realizują się w tajemnicy posłuszeństwa Ojcu. Misji przez Niego powierzonej w tym posłuszeństwie spotykają się wolność Boga i wolność ludzka. Jezus dopełnia tę misję, ofiarując samego siebie w ofierze za nas i zawiązując w ten sposób nowe i wieczne przymierze. Do tegoż nowego przymierza można ostatecznie odnieść słowa Jezusa wypowiedziane z wysokości krzyża. Cytuję, wykonało się. To słowa zapisane w Ewangelii Jana w 19 rozdziale. Ten związek boskiej i ludzkiej wolności objawia się w sposób definitywny właśnie na krzyżu, w ukrzyżowanym ciele Jezusa i jest ważny na zawsze. Tak oto w tajemnicy paschalnej, w pełnym miłości wydaniu siebie na krzyżu przez Jezusa, dokonało się rzeczywiście nasze uwolnienie od zła, śmierci i grzechu. Ta radykalna nowość objawia się w sposób bezkrwawy podczas ostatniej wieczerzy i jest ponownie przedstawiana w każdej Eucharystii. Jezus spożywa ostatnią wieczerzę tej nocy, w której został wydany. Zdrada, która doprowadzi go aż na krzyż, dokonała się właśnie podczas tej uczty, uczty miłości. Ostatnia wieczerza jest nie tylko podjęciem woli Ojca, ale jest też jasnym i bezpośrednim znakiem męki i śmierci Jezusa. Prosi on apostołów, aby ją upamiętnili. Święty Paweł wyraża bardzo wyraziście te treści, wypowiadając słowa w 1 Koryntian 11 rozdziale. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Jezus ofiaruje się podczas ostatniej wieczerzy w sposób bezkrwawy i w znakach, ale zarazem potem zrealizuje tę ofiarę, wydając siebie i przelewając krew na drzewie krzyża. Bezkrwawej i w krwawej ofierze staje się ten sam, jako arcykapłan i jako ta sama ofiara. By upamiętnić to wydarzenie, Jezus wybrał i posłużył się elementami stanowiącymi podstawowy pokarm dla człowieka – chleb i wino. Jedzenie chleba wespół z innymi stanowi zarówno dzielenie losu doczesnego i nabieranie sił, jak i tworzenie wspólnoty ludzi sobie bliskich. Łamanie chleba dotyczy nie tylko pierwszego pośród zgromadzonych, ale jest też gestem towarzyszącym miłosierdziu wobec bliźnich i potrzebujących. Staje się wyrazem miłości. Już wcześniej Jezus mówił o sobie jako o prawdziwym chlebie z nieba, chlebie życia. Bliżej mówił o tym ksiądz dr Stefański. Z kolei kielich z winem zostaje podczas wieczerzy przedstawiony przez Jezusa jako wyraz radości eschatologicznej, gdy będzie go spożywał wespół ze swoimi uczniami w Królestwie Ojca. Warto pamiętać, że te postacie, chleb i wino jako posiłek, stanowią wprost o życiu człowieka i przemieniają życie człowieka. Uczniowie nie tylko przyjmują te elementy materialne, ale też tego, którego elementy te przedstawiają. Stają się one z nim kimś jednym. Zgodnie z relacjami nowotestamentalnymi o ustanowieniu, chleb i wino przekazywane przez Jezusa dwunastu są Jego ciałem i Jego krwią. Taka wypowiedź wskazuje na całego człowieka. Ciało jako znak osoby widzialnej, krew jako znak życia. Jezus daje dwunastu samego siebie, swoje ciało złożone w ofierze za człowieka oraz swoją krew wylaną na odpuszczenie grzechów za wielu. Jezus, czyniąc te gesty i wypowiadając słowa ustanowienia, wypełnia zamiar Ojca, ale też prawdziwie i skutecznie do końca wyraża swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem to, co te słowa oznaczają. Nie tylko zapowiada mękę, ale też pragnie uczynić jej uczestnikami apostołów, wszystkich ludzi, rodzący się później Kościół, powierzając im pamięć o sobie. Ten akt łącznie z całym ziemskim życiem sam Jezus poleca uczniom upamiętniać. W ten sposób Jezus wnosi do starożytnej żydowskiej uczty ofiarnej swoje radykalne nowum, jak powie w adhortacji posynodalnej papież Benedykt XVI. Druga część mojego referatu związana jest z obecnością. Punkt pierwszy, obecność Boga. Przez obecność Boga Izrael rozumiał stałą gotowość Najwyższego do wspomagania swojego ludu w jego historii. Mojżesz poznał imię Boga jako jego objawienie, Boga jako tego, który jest zawsze obecny. Sposobu tej obecności człowiek nigdy nie może do końca określić. Martin Buber na przykład, żydowski personalista przełomu XIX i XX wieku, tłumaczy imię Boga jako będę obecny, bądź jako będę obecny jako ja. Istnieją wprawdzie znaki, po których lud starotestamentowy rozpoznaje obecność Boga. Znakami objawienia Boga są trzęsienia ziemi, burze, zwłaszcza obecność w obłoku. Znaki te zarazem objawiają, jak i ukrywają Boga, są teofaniami. W miarę rozwoju dziejów ludu Izraela groziła mu pokusa łączenia obecności Boga z konkretnymi miejscami, jak Ziemia Obiecana, Jerozolima, Arka Przymierza. Ale zarazem wraz z tymi doświadczeniami także dla Izraela ważne jest, iż przy tym sposobie myślenia następuje pewna korekta ze strony proroków, którzy przesuwali to doświadczenie obecności Boga w stronę przyszłości. Dlatego właśnie i z tym jest spowodowany w Żydach słuchających Jezusa niepokój związany ze słowami Jezusa, zburzenia miejsca świętego i jego odbudowania. Stąd niezrozumienie i oburzenie Izraelitów. Słuchacze Jezusa nie rozumieli, że mówi on o świątyni swojego ciała. Papież Benedykt XVI w swojej adhortacji mówi, że starożytny obrzęd spełnił się i został definitywnie przekroczony przez dar miłości wcielonego Syna Bożego. Jest to więc, idąc dalej w naszym rozważaniu, pytanie o to, jaki jest sens Eucharystii. Czy ona zależy od kształtu i rozumienia liturgii, czy zależy od kryzysu wartości, czy może właśnie zależy od tego, który się powierzył i zostawił w Eucharystii. O różnych sposobach obecności Chrystusa w Eucharystii, a najpierw w Kościele, wypowiada się Konstytucja o liturgii II Soboru Watykańskiego, kiedy stwierdza: dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła odkupienia Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, ofiaruje się obecnie przez posługę kapłanów, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas on sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy. Dokument mówi o różnorodnej obecności aktualnej Chrystusa, skutecznej w czynie i w działaniu. Działaniu kapłanów, innych szafarzy, w głoszeniu Słowa Bożego, modlitwie, śpiewie wspólnoty, wreszcie w ludziach wierzących. Warto sobie więc uświadomić, mówiąc o Eucharystii, wartość wspólnoty Kościoła. Po pierwsze, wierzący dociera do Najwyższego nie jako obcy, ale jako ochrzczony, a więc nie jako osoba absolutnie samotna, odrębna, ale jako członek Kościoła, jeden z tych, za których cierpiał Bóg wcielony w Jezusie Chrystusie. Jego wiara nie jest tylko prywatnym wyznaniem, ale jest wyznaniem całego Kościoła. Kościół trwa tak długo, jak długo rozumie sens tego obrzędu, jednej wzorcowej ofiary złożonej za wszystkich, która każdej osobie pozwala prawdziwie, podkreślam, prawdziwie wejść w skład całości, mistycznego ciała Chrystusa, którego On sam jest głową. Po drugie, utrwalone publicznie gesty wyrażające szacunek przypominają człowiekowi o Bogu. Nie są one wykwitem duchowości, ale duchowość umożliwiają, uczą człowieka dostrzegać Najwyższego. Należy jeszcze wspomnieć przynajmniej kilka dobrych minut o działaniu Ducha Świętego i o wymiarze wspólnotowym, co zamieszczę już w tekście, który zostanie opublikowany, a przejdę do konkluzji. Liturgia Kościoła to nie tylko obrzęd polegający na zgłębianiu własnej jaźni i poszukiwaniu autentycznego ja. Wręcz dla Kościoła i wiernych tworzących go zadaniem jest na przekór tym wszystkim, którzy zwłaszcza dzisiaj współcześnie w obrzędzie rozbudowanej liturgii czy pobożności widzą tylko tradycyjność albo pozostałość jakiegoś niedojrzałego człowieczeństwa, właśnie jasną wypowiedź Kościoła odnośnie Eucharystii. Trzeba bronić szacunku, znaku, skupienia, dymu, kadzidła, znaków sakramentalnych nie dlatego, aby wierzyć magicznie w jakąś moc ślepego rytuału, ale dlatego, że Najwyższy przyjął ciało, zniszczalne, przygodne, materialne. Objawił się we wspólnocie, w słowach kapłanów, hierarchii, w znakach sakramentalnych. Objawił się jako Stwórca świata, dlatego pozwala oddawać cześć za pośrednictwem rzeczywistości dostępnej zmysłom, chleba i wina, które stają się ciałem i krwią.